Jak wycofać się z umowy? 14 kwietnia 2009.00. Zarówno tej wykonywanej nienależycie, jak i tej realizowanej prawidłowo, ale długotrwałej i kosztownej dla przedsiębiorstwa. W poniższym artykule opiszę najważniejsze i najczęściej spotykane rozwiązania dotyczące wycofywania się z niekorzystnych umów. Zmiany i ich rozwiązanie to trudne operacje, zarówno prawnie, jak i biznesowo, ze sporym ryzykiem sporu. Każdą z sytuacji warto więc przeanalizować. S. 154049 renegocjować czy wypowiadać. Praktyka i doświadczenie wskazują, że jeśli tylko się da, lepiej renegocjować niż wypowiadać. Spór z wykonawcą czy zamawiającym jest zawsze kłopotliwy i kosztowny. Wyjątkiem są umowy wykonywane tak źle, że nie ma żadnej nadziei na poprawę oraz te, których sposób rozwiązania jest oczywisty i nie budzi prawnych wątpliwości opisane poniżej. A i w tym ostatnim przypadku renegocjacje mogą być lepszym rozwiązaniem. Prawo z nielicznymi wyjątkami nie przewiduje przymusowych renegocjacji. Wynikają one z woli stron, aczkolwiek zdarza się w umowach napotykać klauzule, które mają za zadanie taką wolę wymusić. Najczęściej to konstrukcje oparte o benchmarking w wyniku zastosowania odpowiednich systemów porównań. Umowa automatycznie zmienia swój zakres lub cenę czy inne warunki, lub też jedna ze stron ma prawo żądania renegocjacji pod rygorem prawa wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Wiele problemów stwarza z reguły sama konstrukcja benchmarkingu. Bywa i tak, że ładnie wygląda w umowie, ale nie da się jej w praktyce zastosować i przyznane prawa do renegocjacji są fikcją. Tym niemniej wiele firm żąda takich zapisów i od czasu do czasu z nich korzysta. Innym mechanizmem wymuszającym zmiany umowy są klauzule najwyższego uprzywilejowania. Na przykład obietnica najkorzystniejszej ceny. Niejednokrotnie renegocjacje nie są środkiem do poprawy złej umowy, ale użyciem silnej pozycji do wynegocjowania dodatkowej wartości. Czy to dostawcy, widzę producenci oprogramowania, którzy de facto monopolizują dostawy licencji i serwisu klienta, czy zamawiający chyba częściej. Oczywiście taki przymus bywa skuteczny biznesowo, ale prawnie nie można wymóc zmiany umowy. Co więcej, niektóre praktyki w określonych sytuacjach, na przykład pozycja dominująca na rynku właściwym, stanowią naruszenia prawa i polskiego, i europejskiego, a wtedy stawianie pod ścianą kontrahentów może okazać się polityką samobójczą. Nie ma też przesłanek do zmiany umowy. Gdy zmienia się sytuacja gospodarcza, nawet jeśli kontrakt okazuje się nieopłacalny lub pojawiają się okoliczności zewnętrzne, jak zmiana kursu walut, istnieje pewna konstrukcja w prawie, która teoretycznie umożliwia żądanie zmiany umowy przez sąd, ale jest nadzwyczaj wątpliwe, czy można ją zastosować do obecnego kryzysu, a przynajmniej nikt tego jeszcze nie próbował. Brak prostej ścieżki prawnej do renegocjacji nie zmienia faktu, że szczególnie wykonawcy są zazwyczaj skłonni do rozmowy o nowych warunkach, zwłaszcza gdy w perspektywie są nowe zamówienia. Znam firmy, które z góry są gotowe na zmianę umów, ale udzielają takiej zgody tylko tym, którzy się o to do nich zwrócą. Jednym słowem, nigdy nie zawadzi zapytać. S. 154050 rozwiązanie nienależycie wykonywanej umowy. Z prawnego punktu widzenia stosunkowo łatwo jest rozwiązać umowę, gdy druga strona wykonuje ją nienależycie. Problem jest w udowodnieniu tej nienależytości i ewentualnie winy. Niestety każdy z typów umów, licencje, dzieło, zlecenie, sprzedaż etc. ma inne reguły rozwiązywania, albo oparte na konstrukcji wypowiedzenia, czyli skutki tylko na przyszłość, coś podobnego do rozwodu, albo na konstrukcji odstąpienia skutki wstecz, z obowiązkiem zwrotu. Warto pokrótce przeanalizować główne umowy IT i przyjrzeć się tym regulacjom prawnym. 1. Umowa licencji. Prawo autorskie nie reguluje dodatkowej możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej. W przypadku naruszenia jej warunków, licencjodawcy przysługuje oczywiście roszczenie o odszkodowanie, ale w zakresie rozwiązania umowy musi stosować zasady ogólne opisane niżej lub, co często ma miejsce, dodatkowe regulacje opisane umową. Tym bardziej praw takich nie ma licencjobiorca. 2. Umowa wdrożenia, czyli umowa o dzieło. Zasady odstąpienia od umowy o dzieło w przypadku zaniedbań wykonawcy są niezwykle korzystne dla zamawiających. Mogą oni rozwiązać umowę, jak chce kodeks cywilny, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć /769 w czasie umówionym. Opóźnia się zasada ryzyka, niewiny. Nie jest prawdopodobne, probabilistyka. Jak dla mnie, niebywała regulacja i wypisz wymaluj skuteczna w 99% umów wdrożeniowych. Podobnie jest przy wadach dzieła, z trochę większymi formalizmami zawiadomienie o wadze. uwadze, konieczność wezwania do usunięcia wad. Z reguły zmienia się te kodeksowe konstrukcje w umowie, choć wcale nie jest pewne, czy w ogóle można to robić. Wiele osób uważa, że przepisy te, przynajmniej w części, są bezwzględnie zobowiązujące, a zatem ich zmiana jest niedopuszczalna. Podsumowując, jeżeli zamawiający wykaże opóźnienie wykonawcy, które może mieć wpływ na termin końcowy lub wykaże wady i wady te nie zostaną usunięte, może on od umowy odstąpić. Sztuka, aby dobrze się przygotować i w zakresie stanu faktycznego. Niekiedy podczas procesu wykonawca skutecznie udowadnia, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i teoretycznie ładna argumentacja prawna może lec w gruzach, a o wadach wdrożenia i sporach z tym związanych można dyskutować w nieskończoność. Jeżeli nie opisano zasad rozliczeń przy odstąpieniu od umowy, dochodzi do gehenny. Teoretycznie wykonawca powinien zwrócić zamawiającemu wszelkie otrzymane kwoty, choć zaświadczone usługi oraz zakorzystanie z rzeczy należy mu się odpowiednie wynagrodzenie. Cały szkopuł w słowie odpowiednie, bo nie oznacza ono wynagrodzenia z umowy, której już nie ma, tylko upraszczając wartość rynkową świadczeń dla zamawiającego. Temat odstąpienia od umowy wdrożeniowej wart jest całej rozprawy, bo ukrytych konsekwencji jest cała masa. Jedną z nich jest na przykład brak kar umownych, bo były naliczone na podstawie umowy, której nigdy wskutek odstąpienia nie było. Należy też pamiętać, że nie można wycofać skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu. Jeśli zamawiający wykorzysta tę broń, nie ma już odwrotu. Można co najwyżej zawrzeć nową umowę. 3. Umowy serwisowe i outsourcingowe, czyli długoterminowe świadczenie usług. W przypadku umów o świadczenie usług zastosowanie ma konstrukcja wypowiedzenia, co znacząco ułatwia kwestię rozliczeń, choć problematyczna pozostaje tzw. opłata wyjścia stosowana przy wielu umowach outsourcingowych. Kodeks cywilny przewiduje żelazną zasadę, że umowy na czas nieokreślony muszą być wypowiadalne w terminach wynikających z umowy, ustawy, zwyczaju lub gdy nic z powyższego nie ma zastosowania. Niezwłocznie umowy na czas określony, przeciwnie, co do zasady rozwiązywalne nie są. Ta prosta konstrukcja staje się skomplikowana w przypadku umów o świadczenie usług, do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, czyli do większości umów usługowych IT Service. Outsourcing, utrzymanie etc. Po pierwsze, takie umowy można rozwiązać, nawet gdy są zawarte na czas określony. Po drugie, w żadnym wypadku nie można wyłączyć możliwości wypowiedzenia umowy. Z ważnych powodów, choć można z tych nieważnych. Katalog ważnych powodów nie jest określony, ale nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę takim powodem zazwyczaj będzie. Co więcej, większość poprawnie skonstruowanych umów outsourcingowych określa poziom SLA Service Level Agreement, poniżej którego nie akceptuje się wykonania usług. Przekroczenie tego poziomu też zazwyczaj będzie ważnym powodem. S. 154051 rozwiązanie umowy, gdy drugiej stronie nic nie można zarzucić. Gorzej, gdy ważnych powodów nie ma albo dzieło jest wykonywane perfekcyjnie, ale my musimy oszczędności znaleźć. Wtedy pozostaje nam spojrzeć na te same regulacje z innego punktu widzenia. 1. Licencja. Licencje na czas oznaczony są niewypowiadalne. Zazwyczaj jednak licencje są zawierane na czas nieokreślony. Wówczas, o ile umowa nie wprowadza odmiennych regulacji, licencje można wypowiedzieć na rok do przodu, zawsze ze skutkiem na koniec roku. Konstrukcja w praktyce służy licencjodawcy. To jemu może zależeć na wypowiedzeniu licencji niepokornemu klientowi. Na przykład takiemu, który nie chce zaakceptować nowych warunków serwisowych. Jeśli klient opłacił licencję z góry, nie ma żadnego powodu, aby ją wypowiedzieć. Zawsze może zaprzestać używania oprogramowania i ewentualnie zaprzestać opłat serwisowych, ale to już umowa usługowa. 2. Dzieło. Teoretycznie przy umowach o dzieło nie ma możliwości odstąpienia, jeśli druga strona wykonuje je należycie. Zasada ta ma dwa wyjątki. Po pierwsze, można przewidzieć i czasem warto, na przykład przy odbiorze wyników analizy wdrożeniowej, tak zwane umowne prawo odstąpienia. Wbrew pozorom, są to trudne konstrukcyjnie i dlatego w wielu umowach pisane nieprawidłowo, co kilka razy potwierdzał Sąd Najwyższy. Może ono wejść w życie w sytuacji opisanej umową. Na przykład, gdy wspomniana analiza nie odpowiada naszym potrzebom, nie jest wadliwa, ale nie decydujemy się na wdrożenie w tym kształcie. W trakcie wdrożenia umowne prawo odstąpienia występuje niezwykle rzadko. Po drugie, zamawiający może odstąpić w każdym momencie bez podania przyczyn, tyle że musi zapłacić umówione wynagrodzenie. Co ciekawe, jak mówi nam przepis, jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć ampersand 769. To, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Nie jest to wcale absurdalne rozwiązanie, może okazać się, że wykonawca na przykład nie zamówił jeszcze sprzętu, nie zakontraktował podwykonawców etc. i te oszczędności mogą być spore, choć zapłaty marży raczej nie unikniemy. 3. Świadczenie usług. Przy umowie o świadczenie usług mamy szersze pole manewru. Jak już wiadomo, z ważnych powodów umowę można wypowiedzieć zawsze, nawet taką na czas określony. Jeśli umowa przewiduje termin wypowiedzenia, stosuje się go. Tak chce Sąd Najwyższy, co przy długich terminach jest, w mojej opinii, dyskusyjne i balansuje na obejściu prawa, jeśli nie, zwyczajowo lub niezwłocznie. Istotne jest, że ważny powód to nie tylko nienależyte wykonanie umowy, to także okoliczności w ogóle umową nieopisane i z wykonawcą bezpośrednio niezwiązane. Nie wykluczam, że czymś takim może być na przykład radykalna zmiana kursu waluty mająca wpływ na biznes. O tym zadecyduje już jednak, wedle swego uznania, sąd. W przypadku umów z prawnikami takim powodem jest utrata zaufania, co, rozciągnięte na IT, może wywołać daleko idące skutki. Jeżeli ważnego powodu nie mamy, o ile nie jest to wyłączone w umowie, też możemy ją rozwiązać, ale musimy naprawić wyrządzoną szkodę, czyli na przykład utraconą marżę wykonawcy. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług bez ważnego powodu nie jest więc w praktyce aż tak proste. S. 154052. Podsumowanie, czyli o szukaniu pretekstu. W zależności od rodzaju kontraktu, z którym mamy do czynienia, pojawiają się różne możliwości jego rozwiązania. Generalnie najprościej będzie rozwiązać umowę, gdy druga strona wykonuje ją nienależycie. W przypadku umów o dzieło większość wdrożeń jest to wręcz konstrukcyjnie bardzo łatwe. W przypadku umów usługowych złote realizacja umowy oznaczać zazwyczaj będzie ważny powód do jej wypowiedzenia. Gdy umowa jest wykonywana należycie, możemy rozważać w praktyce tylko rozwiązanie umów na świadczenie usług, choć bez ważnego powodu i tak narażamy się na roszczenia odszkodowawcze. Na ile one są groźne, zależy od konkretnego przypadku. Umowa o dzieło wymaga silnych argumentów. W wielu sytuacjach najtrudniejszym zagadnieniem jest odpowiedź, czy mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy, czy rozwiązanie ma wady, czy wykonawca się spóźnia z realizacją zamówienia, czy możemy mu zarzucić brak profesjonalnej staranności. Jest to więc raczej sfera faktów, nie prawa, choć przesądza o powodzeniu kroków stricte prawnych. Niejednokrotnie szuka się pretekstu, aby wypowiedzieć kontrakt. Warto pamiętać, że gdzieś na końcu cały proces umowy, jej warunków i sposobu wykonania jest oceniany przez niezależnego sędziego. O ile umowa nie będzie przewidywała jasnych i czytelnych reguł, takich jak poziom SLA czy opis zasad wdrożenia, sąd będzie opierał się na doświadczeniu życiowym. Nie wystarczy więc drobny błąd w oprogramowaniu, aby rozwiązać wielomilionowy kontrakt, ale nie jest też skuteczny argument, często podnoszony przez wykonawców, że zostali zmuszeni do podpisania nierealistycznej w czasie i zakresie umowy, kierując się wyłącznie chęcią sprzedaży, a nie znajomością realiów wykonania i zgadzając się na tego typu warunki. Dostawcy sami podają drugiej stronie zestaw argumentów, który znacząco ułatwi rozwiązanie z nimi umowy. Marcin Maruta jest prawnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy.